Dobry wieczór, Anna Rempas. 18 dni zostało do rozpoczęcia historycznego i ważnego dla Polaków rejsu niepodległości na pokładzie Daru Młodzieży. 20 maja Dar Młodzieży wyruszy w ten rejs. Na żaglowcu wypłynie etapami kilkaset młodych osób z całej Polski. W piątek przed południem jednostka wpłynęła do Gdyni. Dar zacumował przy skwerze Kościuszki. Na pokładzie do Gdyni wrócili praktykanci, studenci drugiego roku nawigacji. Czekali na nich bliscy. Ale Dar przyszli też powitać mieszkańcy i turyści. Kto przypłynął?
Córka.
Który rok?
Drugi rok.
Pierwszy raz płynęła?
No, w zeszłym roku już płynęli.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na kogo pani czeka?
Na swoją córkę. Na swoją córkę, Weronikę, która jest studentką drugiego roku Akademii Morskiej i w tej chwili trzeci raz płynie darem.
A ja tu jestem stary marynarz, bo ja tu w wojsku służyłem. I
tak. A teraz się... wnuczka przypłynęła.
A teraz wnuczka przypłynęła moja. No.
Super, proszę panią. Naprawdę super.
Pierwszy raz na żywo widzę Dar Młodzieży. Przepiękny statek. Przepiękny. Wrażenie niesamowite.
Przyjechaliście specjalnie obejrzeć dzisiaj wpłynięcie?
Nie. Jesteśmy przypadkowo w Gdyni na 2-3 dni. Tak, relaksowo. Na weekend.
No i akurat tak wam się przydarzyło.
I przydarzyło nam się, no, fantastycznie. Czysty przypadek.
Widzę pierwszy raz pod banderą naszą statek w ogóle. I to nasz Dar Młodzieży. To jest taka duma narodowa.
No, płynie teraz w rejs niepodległości.
Tak, właśnie dlatego.
20 maja wypływa dookoła świata.
No, a to jeszcze go przywitamy i pożegnamy.
Tak, wracają z Antwerpii.
Ile czasu ich nie było?
Od 20. 20 wyjechali z Gdyni autokarem i w nocy z 20 na 21 weszli na pokład.
Widzi pani córkę?
Tak, widzę. W mundurze stoi tutaj. Raz, dwa, trzecia od lewej strony.
Machałyście już?
Oczywiście. Pierwszy raz widzimy ją wpływającą tutaj na darze, bo do tej pory mieliśmy za daleko po prostu.
To teraz się udało.
Tak, dzisiaj się udało. Trzeba się było zwolnić z pracy, żeby przyjechać.
Od której jedziecie, jesteście w trasie?
Od drugiej w nocy.
Od drugiej w noc?
Tak.
No ale warto było.
Warto było. Zwłaszcza, że następny rejs będzie miał z Teneryfy do Kapsztadu, czyli już na pewno nie przyjedziemy jej pomachać.
Czyli to już jest ten rejs dookoła świata?
Tak, będzie brała w tym rejsie udział.
Tam będzie leciała na Teneryfę, a potem płynęła do Kapsztadu.
Tak, i później wracała z Kapsztadu również samolotem. Skoro mamy taki wielki żaglowiec, to niech popłynie dookoła świata od czasu do czasu. To nie jest rejs, który można powtarzać, powiedzmy, co roku, czy nawet co kilka lat.
No to będzie drugi rejs dookoła świata.
Tak, tak.
Na nabrzeżu prorektor do spraw morskich i cały dział armatorski w komplecie. Wszyscy czekają na Dar. Teraz ten moment opuszczania trapu za chwilę. No, jednak punktualnie, jeszcze 5 minut mamy.
Tak, będzie.
Ja wydawało mi się zawsze, że to nie jest takie możliwe, jednak okazuje się, że jest, że kapitan może tak wydać rozkazy, by o 10 punktualnie tutaj zacumować.
No, oczywiście to nie jest tramwaj, więc 2-3 minuty w jedną czy w drugą stronę to nie możemy tego wymagać. Natomiast Dar bardzo często wpływa z wizytą oficjalną. Bardzo ważni goście oficjalnie często bywają na przywitaniu czy na pożegnaniu, a więc ten czas to jest bardzo ważnym elementem. I tutaj no, kapitan ma już doświadczenie, jak widać. Chociaż zdarzało mi się kiedyś, że kapitan przed flotę po długim jak gdyby nieobecności na żaglowcach i myśmy się umówili na godzinę 10, ale on był na godzinę 10 przy pilocie, prawda? No to wtedy jeszcze godzinka, żeby zacumować. Henryk Śniegocki, prorektor do spraw morskich, profesor na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni. Bo oni mieli dwie praktyki po 2 tygodnie, ale ja tak patrzę na jednego ze studentów, na pewno nie są tacy, jak powinni być. Czapka rozchwestana, ręce w kieszeni. Jak wrócą tutaj na tą 1,5-miesięczną praktykę, to po niej zejdą inaczej, będą wyglądali.
Czyli pan już widzi takie detale?
No już widzę. Widzę właśnie, że jeszcze niedopracowane to jest, więc ta praktyka jest im potrzebna. To był początek, mówię. 2 razy po tygodniu popłynęli do Antwerpii i teraz wrócili z Antwerpii.
A co było w zakresie ich zajęć? Czym się zajmowali? Na czym taka praktyka polegała?
Jest to praktyka, ta podstawowa, pierwsza praktyka, więc podstawowe prace marynarskie, poznanie statku, Co to jest statek? Dziób, rufa, jakie urządzenia, ster, wachta.
I tego wszystkiego w salach wykładowych nie mogą poznać?
No teoretycznie tak, ale tutaj te obowiązki wypełniają. Poza tym mostek nawigacyjny i te wachty na mostku, ale w tym bardzo podstawowym zakresie. A określanie pozycji, bardzo podstawowe rzeczy i dopiero potem przychodzi ta druga, bardziej zaawansowana praktyka po drugim roku dla nawigatorów, gdzie właśnie jest obsługa statku, ale wtedy też te elementy już praktyczne po szkoleniu teoretycznym na wydziale. Ale w ogóle przede wszystkim żagle. Wiem, że w tej podróży z Antwerpii dużo było żagli, była sprzyjająca pogoda, a żagle to praca w zespole, to integracja. Prawda?
I mogli to przećwiczyć.
Mogli to przećwiczyć i ćwiczyli to.
A dzisiaj dar jeszcze do stoczni? Jaki zakres?
Tak. Planujemy o 14 przejść do stoczni i to jest zaplanowane przejście. Będziemy instalowali oczyszczalnie wód balastowych. Weszły wymogi Międzynarodowej Organizacji Morskiej, żeby wody balastowe, u nas jeszcze nie weszły, w Stanach Zjednoczonych, a darma płyną do Stanów. Chodzi o to, żeby wody balastowe wzięte na jednym akwenie, wypompowywane na drugim, żeby były oczyszczone z mikroorganizmów, żeby nie rozprzestrzeniać właśnie tych organizmów w morzach, gdzie ich nie ma. No i jest wymóg właśnie tej instalacji oczyszczalni. Będziemy instalowali, no poza tym jakieś tam jeszcze kosmetyka, drobne regulacje, jakieś tam urządzenia, sprawdzanie jeszcze, jakieś po tym dużym remoncie też jakieś uwagi ma załoga, więc staramy się. W końcu chciałbym, żeby 15 maja statek był, właściwie żeby już nic nie było do roboty, jeżeli chodzi o ten jego stan techniczny.
A dostawał Pan jakieś uwagi z tego rejsu właśnie po remoncie? Na bieżąco oni jakoś informowali, załoga mówiła, że coś dobrze, coś mniej?
Nie, są drobne usterki, drobne regulacje. Jesteśmy w kontakcie ze stocznią też, bo tam jakieś stocznia, uwagi do stoczni są, ale są to drobne rzeczy. Jak widać, statek przypłynął, wszystkie mechanizmy i urządzenia chodzą. Nie, mówię, to są takie, przed tak długą podróżą, no musimy nawet dodatkowy przegląd, żeśmy zaplanowali niektórych urządzeń.
Denerwuje się Pan, Panie Rektorze, tą podróżą dookoła świata, bo to jest jednak wyzwanie.
No wyzwanie, ale i też odpowiedzialność. Każdą podróżą się denerwuje, jak statek jest w morzu. Mój telefon jest czynny całą dobę, gdyby coś było, zawsze służyłbym kapitanowi radą, czy ewentualnie jakąś tam pomocą. No jest to wyzwanie logistyczne, finansowe i też jakieś tam organizacyjne, więc...
A który z tych odcinków, który jest zaplanowany na 11 miesięcy, uważa Pan za poważny odcinek, gdzie trzeba będzie wszystkie ręce na pokład i trzeba będzie bardzo uważać? Czy to trudne pytanie?
Nie, może nie trudne, ale znaczy tak, morze czy ocean to jest żywioł, prawda? I pewnie są pewne rzeczy sezonowe, stałe wiatry, prądy i to można przewidzieć, ale są też taki okres będzie i ten, gdzie trudno będzie przewidzieć. Znaczy trafi się pogoda taka czy nie inna i wtedy właśnie ta sprawna załoga i stała, jak i studenci no, gwarantują bezpieczeństwo statku, że praca przy żaglach, stawianie czy sprzątanie będzie sprawne i na czas zrobione, żeby statek był bezpieczny.
Czyli mówiąc krótko, wszędzie trzeba mieć oczy dookoła głowy, na każdym z oceanów.
Tak, znaczy ja powiem tak, że statek jest, znaczy zawsze było takie powiedzenie, Panie Boże, chroń mnie od starych statków i młodych kapitanów. Więc tutaj ta rola kapitana jest odzwierciedlona, tak mi się wydaje, z mojego doświadczenia, jeżeli kapitan jest doświadczony i jest dobrym kapitanem, to potrafi sobie tak ułożyć tą załogę, że będzie czuwał nad bezpieczeństwem w każdej chwili. Nie może być tak, żeby coś się działo bez wiedzy kapitana, a co miałby wpływ na bezpieczeństwo statku.
A kapitanem jest podczas całego rejsu jedna osoba?
No chyba nie. To jest zbyt długi okres. To nawet z punktu widzenia przepisów wykorzystania urlopu. Poza tym, no, gdy spojrzymy na standardy zatrudniania u armatorów, to kapitanowie czy szefowie mają relatywnie krótszy okres zatrudnienia od pozostałej załogi. Chodzi o to, żeby kapitan był świeży, wypoczęty i żeby nad tą załogą i nad statkiem mógł zapanować. Także na razie jest kapitan Lewandowski, wypłynie, a muszę powiedzieć, że jeszcze...
Będziecie go zmieniać po jakim etapie, po jakim czasie?
Tego jeszcze nie ustaliliśmy, to jest w sferze ustalania, także to jeszcze... Nie chciałbym na ten temat może za wcześnie mówić.
Oczywiście. A w stoczni ile pozostanie? Ile to mniej więcej Wam zajmą te prace?
Znaczy, trudno powiedzieć ile. Na pewno będzie to po 10 maja. I wtedy w zależności od, od sytuacji. Statek właśnie przyjdzie, ale najpóźniej chciałbym, żeby 15 zakończyć pracę, więc tak de facto to najpóźniej 15, żeby to było, ale mam nadzieję, że szybciej przyjdzie.
Ilu teraz jest tych studentów wracających z praktyk? Ma pan taką wiedzę?
Myślę, że chyba setka będzie.
Jednostka podczas rejsu niepodległości odwiedzi 21 portów w kilkunastu państwach świata. Przedsięwzięcie to wesprze finansowo Polska Fundacja Narodowa. Na razie jednak Akademia nie zdradza szczegółów dotyczących finansowego wsparcia ze strony fundacji.
Doktor Agnieszka Czarnecka, pełnomocnik rektora do spraw mediów. Wiemy tylko tyle, co Państwo. Dowiedzieliśmy się również z mediów. Byłoby bardzo miło, gdybyśmy rzeczywiście dostali te pieniądze i mamy nadzieję na to. Cudownie, że się taka duża organizacja zadeklarowała, ale jeszcze żadnych dokumentów, żadnych telefonów, żadnych informacji z Fundacji Narodowej do nas nie przyszły.
Ale rozumiem, że pieniądze na wypłynięcie
mamy.
Są.
Tak, są.
Rejs będzie kosztował ponad 20 milionów złotych. Tak, takie są kwoty.
Ponad 20 milionów. Mamy swoich sponsorów, z którymi jeszcze dogrywamy umowy. Mamy również dotację z ministerstwa, którą przeznaczamy na, jak co roku, na szkolenia. I jest to rejs szkoleniowy, więc ta dotacja idzie na rejs.
Bo tak naprawdę to jest bardzo ważny rejs szkoleniowy również, oprócz tego, że symboliczny i patriotyczny, niepodległościowy, to tutaj ten udział studentów Akademii Morskiej jest też bardzo istotny, bo to tak naprawdę oni będą solą tego rejsu.
Ten udział studentów jest najważniejszy z naszego punktu widzenia. O rejsie stulecia marzyliśmy jako Akademia od lat. Właściwie marzyliśmy o rejsie dookoła świata. Stulecie niepodległości jest naturalną datą, jest taką cezurą, ponieważ jesteśmy równolatkami stuletniej Polski, Polski niepodległej. Akademia jest równolatką Polski wolnej, czy w ogóle Polski. Więc naturalne dla nas było, że ta data, odzyskanie niepodległości, stulecie odzyskania, będzie najpiękniejszym momentem, w którym możemy uhonorować i podkreślić piękno naszej Polski, daru.
No i umiejętności studentów. Akademii waszej.
Tak, tak. I umiejętności naszych studentów. Możemy to pokazać światu. Na kilka dni wchodzi dar do stoczni, jeszcze na ostatni montaże przed rejsem, no a potem już dopiero za rok.
Rejs niepodległości na Mostku Kapitańskim rozpocznie komendant Daru Młodzieży, kapitan Ireneusz Lewandowski.
Czy wszystko było w porządku? Czy żaglowiec się sprawdził po remoncie?
Oczywiście, że się sprawdził w ekstremalnych warunkach. Na Atlantyku żeśmy dostali naprawdę ekstremalne warunki.
Czytałam te pana relacje.
8 metrów fale były.
No właśnie.
No wie pani, no takie są pogody. Nie ma już tego czasu, kiedy stał wielki wyż nad Azorami i wszystko goniło powyżej Anglii. W tej chwili wszystko idzie tutaj w okolice Lizbony, a nawet na Biskaję, nawet czasami na Gibraltar. Także ta fala jest bardzo nieprzyjemna. Wiatr cały czas, nic za niżem, ale dojechaliśmy na Maderę. 3 dni wspaniałego postoju, pięknej pogodzie. No i powrotna droga znów była nieciekawa, ale już praktycznie od Lizbony powyżej Le Havre jechaliśmy na żaglach przez 7 dni.
To faktycznie były takie 8-metrowe fale?
Były dni, że naprawdę były takie fale.
A na Maderę ze studentami belgijskimi?
Tak, Belgowie weszli na Antwerpii, nasi studenci zeszli, żeśmy popłynęli na Maderę. No, studenci, w ogóle szkoła antwerpijska jest bardzo zadowolona, zresztą nasza akademia jest bardzo zaprzyjaźniona z tą szkołą. No, generalnie jest bardzo dobrze, się z nimi pracuje. To są już osoby, które tu są po raz 11, niektórzy z nich. Także znają statek, znają sytuację, jaka tu jest. Są bardzo zadowoleni. Oni najchętniej by na najbliższe 100 lat wynajęli ten statek.
A w sumie wróciło studentów? Ilu teraz?
Teraz 103.
103 studentów.
Do Antwerpii przyjechali, zaokrętowali, przypłynęliśmy do Gdyni. I ci sami studenci popłyną w ten drugi etap między Szczecinem, z Wysp Kanaryjskich aż do Cape Town. Tak.
Co robiliście?
Znaczy przede wszystkim trochę popracowaliśmy, trochę zajęć mieliśmy. To, co trzeba było zrobić, czyli coś z żaglami, no to było zrobione po prostu.
Fach marynarski ogólnie jest dość ciężki, ale idzie przywyknąć do tego. Nawet w bardzo szybkim tempie.
A jak na przykład taka wachta wygląda? Który się musieliście budzić? Jak te zmiany wyglądają? Ile ich jest? Taki dzień na statku.
Są 3 wachty, każda po 4 godziny. Ja akurat jestem z wachty trzeciej od godziny 8 do 12. i od godziny 20 do 24. Więc wstajemy, idziemy na zbiórkę. Wtedy każdy ma jakiś przedział obowiązków. Niektórzy idą na pętlę, kuchnię, niektórzy do siłowni, niektórzy na mostek, a reszta operuje żaglami.
Co było najgorsze z tych rzeczy, o których kolega mówi, dla ciebie, dla dziewczyny?
Znaczy, myślę, że to po prostu zależy. Chyba takie zadania, które tylko po prostu zabierają czas, są najgorsze. Takie po prostu to, co jest nudne, to jest po prostu najgorsze według mnie.
A co takiego?
No nie wiem, jakieś takie typowo rzeczy, które trzeba zrobić na statku, typu sprzątanie i tak dalej. W sensie jakby każdy ma wydzieloną swoją własną pracę i takie rzeczy, które nie są ciekawe, jak na przykład wchodzenie na reje i jakby rzeczy związane z żeglami, no jest trochę trudniejsze, a ogólnie wszystko jest po prostu w porządku.
Kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Lewandowski, komendant Daru Młodzieży. Wszystko działa, wszystko jest dobrze. Teraz nas czeka jeszcze jeden dodatkowe urządzenie, to znaczy system balastowy, który jest wymagany w tej chwili przez AIMO.
To właśnie dzisiaj będzie montowany.
Dzisiaj idziemy na stocznię i będzie on zacznie być montowany.
A ten moment, kiedy wypływaliście ze stoczni, kiedy w ogóle ruszaliście w rejs, kiedy oni musieli przyszywać żagle, kiedy mówił pan, że tak naprawdę no, żaglowiec trzeba uzbroić, to był ten moment, kiedy też się dużo rzeczy po tej stoczni, po tym remoncie okazywało, prawda?
Miał pan... To znaczy, wie pani, z żaglami to tu się nic nie okazuje, bo te żagle są. W tej chwili...
A inne rzeczy?
No inne rzeczy, no musi się to troszeczkę podocierać oczywiście, ale po remoncie były tam różne takie mankamenty, ale to zostało wszystko unormowane, przetestowane, jest nowa maszyna ściekowa, no, przerabiania nieczystości, jak to się mówi, działa. Także wie pani, no jest wszystko na dobrej drodze, żeby ten statek poszedł w ten rejs bez żadnych mankamentów i żadnych problemów.
Jaka jest łączność na przykład?
My mamy tutaj łączność satelitarną. Jest to mail, z którym ja się kontaktuję z całego świata. Jest zapłacony abonament, są nowe dwie anteny, jak pani widziała, jedna duża, jedna mniejsza. I jest praktycznie pokrycie całego świata przez mail. My przede wszystkim mamy połączenia mailowe albo telefon satelitarny.
Telefon satelitarny, natomiast w portach ewentualnie?
Tak
jak?
Samo jest, to jest to samo, bo przecież ja muszę mieć kontakt z armatorem na bieżąco 24 godziny na dobę i mail chodzi cały czas, jest do technicznego, do pana rektora, do działu armatorskiego, cały czas jest ten kontakt.
Andrzej Morawski, drugi mechanik.
Płynie pan w rejs niepodległości?
Tak, około 20 maja chyba jest planowany.
To jest wypłynięcie Gdynia-Tallin.
Gdynia-Tallin, później jest Kopenhaga, Szczecin.
Potem Szczecin-Bremerhaven.
Tak, i dalej.
Teneryfa-Kapsztad.
Tak.
I dookoła świata.
I dookoła świata. Powrót 2019, marzec.
Zna pan już etap, w którym pan popłynie?
To znaczy wstępnie tak.
Ten pierwszy?
Ten pierwszy, może uda mi się zejść w Szczecinie.
Na czym polega pana praca?
Siłownia. Obsługa, naprawy, remonty, kontrola.
I tam cały... na co dzień pan spędza czas?
8 godzin w morzu, 8 godzin dziennie.
Ktoś pana zastępuje? Ma pan zmianę?
Tak, zmienia mnie albo starszy mechanik, o 20 zmienia mnie albo magazynier, albo motorzysta na następne 4 godziny. Wachta jest 4-godzinna.
To męcząca praca, ta na pana stanowisku?
Tak.
Dlaczego?
Tak. Pierwsze poza domem, daleko od domu.
A fizyczna?
Fizyczna może
zmęczenie.
Zmęczenie, przechyły robią i sztormy. Teraz nas bardzo wykiwało, pogoda była fatalna.
Który odcinek był najgorszy?
Calutki, w jedną i w drugą stronę do... Myśmy teraz byli Madera. Od Antwerpii do Madery i z powrotem fatalna, fatalna pogoda.
To fatalna, wysokie fale, przechyły?
Wysoka fala, przechyły, statkiem kiwało. No nieprzyjemnie. Ani spać, ani siedzieć, ani pracować. Trzeba wszystko wiązać, pilnować, bo się przewraca, wywraca.
I tak może być w rejsie niepodległości?
Oczywiście, ale sztorm może wszędzie złapać. Nawet
nie ma reguły.
Nie ma reguły. Nawet i na Bałtyku.
Najfajniejsze rzeczy można się nauczyć, pchając się na mostek i dowiadując się czegoś faktycznie o pracy nawigatora dla nas, bo jeżeli ktoś przychodzi tu tylko po to, żeby pracować na pokładzie, no to się nadaje na ten pokład, a nie na oficera.
Płyniecie w rejs niepodległości?
Jest taki plan. Nasz odcinek ma być z Teneryfy do Kapsztadu przez Dakar. No i miejmy nadzieję, że uda się go zrealizować.
To trudny odcinek? Ile potrwa?
Około miesiąca, troszkę ponad miesiąc. Czy trudny? Nie wiem. To wszystko jest uzależnione od warunków pogodowych.
Jakie akweny będziecie mijać?
Atlantyk.
A na Atlantyku może być różnie.
O tej porze nie wiem, ale może się tak trafić. No wiadomo, to są siły natury, z tym nie możemy walczyć, ani się temu przeciwstawiać, po prostu musimy robić swoją robotę.
Ale to już jest pewny etap.
Tak, w zasadzie
jest potwierdzony, tak.
Będzie działo, to ciężko nam określić.
Ale lecicie tam, bo to będzie zmiana jakaś.
Tego nie wiemy.
Jak to będziecie się przy...
Zmiany na pewno będą, natomiast czy będziemy tam lecieć, czy gdzieś będziemy jechać autokarem i później lecieć, nie wiemy. Nie wiemy, jak będzie wyglądał transport. Znamy tylko na ten moment daty i miejsca, które mamy odwiedzić.
Żaglowiec wypłynie z Gdyni 20 maja do Tallina. 24 maja ruszy w rejs do Kopenhagi. 4 czerwca żaglowiec będzie w Stavanger, tam postoi 2 dni i ruszy do Szczecina, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. To właśnie w tym etapie będziecie Państwo mogli słyszeć bezpośrednie relacje z morza, nadawane przez Radio Gdańsk. Skoro trwa długi weekend, spoglądamy oczywiście w kierunku Półwyspu Helskiego. Coś nas tam ciągnie, mimo ostrzeżeń o korkach. Jeśli już dojedziemy i słońce nie chce świecić na Helu, możemy zawsze odwiedzić w helskim kompleksie muzealnym nowości. Opowiada o nich Władysław Szarski, dyrektor placówki.
Przygotowujemy się nie tylko do majówki, przygotowujemy się do sezonu letniego, który jednak się rozpocznie nieco później. I tutaj mamy większe plany. W samym wnętrzu bunkra, w którym znajduje się główna ekspozycja muzeum, przygotowujemy wystawę Stulecia Marynarki Polskiej. Wystawę, która mam nadzieję będzie ciekawa. Staramy się przedstawić całą historię tych 100 lat, no więc to jest dosyć trudne zadanie. Nasze muzeum po prostu ma takie warunki lokalowe, jakie ma i musimy zmieścić wszystko w obrębie dosyć szczupłych sal wystawowych. Będzie również przygotowana taka mała ekspozycja broni palnej, która jest w zasobach naszego muzeum i na razie nie jest pokazywana, a myślę, że to będą ciekawe egzemplarze broni palnej. Na zewnątrz bunkra, czyli w naszym skansenie muzealnym, będziemy się starali rozbudować system umocnień polowych, wykorzystując do tego oryginalne elementy z batalionowych umocnień, które były wzdłuż brzegu morskiego. Na wystawie 100 lat Marynarki Polskiej będziemy m.in. eksponować wśród innych eksponatów, eksponaty chyba najciekawsze, najcenniejsze i najważniejsze dla nas, 2 kordziki odrestaurowane, które należały do marynarzy obrońców Helu. Nie wiemy dokładnie, którzy to byli marynarze, ale mamy udokumentowane pochodzenie. To na pewno było tutaj, na pewno przeżyło obronę Helu. I to jest dokument historii.
Muzeum Helu, jak i Muzeum Obrony Wybrzeża są czynne od początku kwietnia, a od 1 maja godziny zwiedzania wydłużą się. Placówki będą czynne od 10 do 17. A w Muzeum Rybołówstwa na Helu zapraszam po plaży na zwiedzenie wystawy obrazów Ignacego Klukowskiego. Doktor Monika Jankiewicz-Brzostowska, kustosz dyplomowany w Dziale Sztuki Marynistycznej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, jest organizatorką tej wystawy i przepięknie opowiada o jego obrazach.
Ignacy Klukowski urodził się w roku 1908. Wystawa ma uczcić 110-lecie jego urodzin i 40-lecie śmierci, która nastąpiła w roku 1978. Był to artysta, który pochodził z Wileńszczyzny. On ukończył akademię, tam Wydział Sztuk Pięknych na tamtejszym Uniwersytecie Stefana Batorego. Później przez kilka lat przebywał w Paryżu, gdzie studiował w pracowniach różnych profesorów. Odbył też szereg podróży. Głównie są to obrazy marynistyczne, tak jak mówiłam, sceny z wybrzeża, z plaży, trochę jest też tej Starówki Gdańskiej w różnych ujęciach, takich tuż powojennych widoków. Chciałam jeszcze dodać, że oprócz tego kilka z tych prac, o których mówiłam, że ocalały sprzed wojny, kilka takich pejzaży z Capri, z Gandawy i z kilku innych z Paryża, tam gdzie właśnie bywał, powstałych. Twórczość Ignacego Klukowskiego tam przede wszystkim pozostawała pod wpływem postimpresjonizmu paryskiego, no jak zresztą wszystkich, którzy w tym czasie studiowali. I gdyby chcieć podsumować to malarstwo tak krótko, powiedziałabym, że jest to malarstwo dość pogodne. Zważywszy właśnie mroczny czas, w którym większość z tych obrazów, duża część z tych obrazów powstawała, zwłaszcza z lat 40., To ich koloryt właściwie z małymi wyjątkami jest bardzo jasny, taki pogodny właśnie, wręcz zaprzeczający czasami mrocznemu tematowi, który jest przedstawiony. On całe życie cenił sobie malarstwo realistyczne. W zasadzie w stosunkowo niewielkim stopniu ono się, ten sposób malowania u niego się zmieniał. Dopiero w latach 60. takie bardziej syntetyczne formy zaczął stosować. I właściwie najbardziej interesowała go dekoracyjność, powiedziałabym, i rodzajowość w tym, co malował. Czasami są na przykład takie obrazki przedstawiające kutry w trakcie remontu, takie wyciągnięte na brzeg, widoczne również od strony jakby tej normalnie zanurzonej. I widzimy robotników przy pracy, fragment scenki z narzędziami, oczywiście z całym, że tak powiem, dobrodziejstwem realistycznego sztafażu. Ale i tak naszą uwagę przykuwa taka piękna, esowato zarysowana linia kadłuba z takim modelunkiem tego wygięcia, tego obła. Rzecz niby banalna, ale artysta miał oko właśnie do dostrzegania walorów czysto dekoracyjnych.
Długi weekend trwa, majówka w pełni. Wszystkiego dobrego. Kłania się Anna Rembas. Dobranoc. Audycję zrealizował Stefan Kopiuk.
Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny.
Żegnajcie nam dziś marzenia ze snu. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Hea! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych wszystko że nam sił. Hea!
Niedługo ujrzymy znów w dali Cape Town i głowę baranią sterczącą wśród wzgórz i statki stojące na redzie przy Plymouth. Klarować kotwice, najwyższy czas już.
Hea! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Hea!
A potem na masztach znów żagle rozkwitną, kurs szyber wyznaczy na Portland i White. I znów stara łajba potoczy się ciężko przez fale w kierunku na Pitchy Fairline.
Hea! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Hea!
Zabłysną nam bielą skał zęby spod Dover i znów noc w Kubryku wśród legend i bajt. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach South Foreland Vine.
Hea! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Hea! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił.